każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
I do godziny 10 studio dyskusja. Dyskusja w gronie od mojej lewej strony. Tadeusz Jędrzejczak, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Dzień dobry, witam państwa, witam pana redaktora.
Poseł Tomasz Kucharski, Platforma Obywatelska.
Witam państwa.
Robert Anacki, Porozumienie.
Dzień dobry państwu.
I Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość.
Witam państwa, dzień dobry.
Że tak na początku zapytam, pan już podjął decyzję? Będzie pan posłem?
Państwowa Komisja Wyborcza jeszcze mnie nie zawiadomiła, żem uprawnionym.
Także a jak już zawiadomi, to gdzieś tam
to pan... To formalnie tak? Decyzję wtedy, tak.
To jeszcze pan nie podjął.
Jeszcze jestem w czasie rozważań. Nie wtedy bez zwłoki.
Dobrze, panowie, no jeden temat dzisiaj powinien dominować i będzie dominować. To są... Wybory do Europarlamentu. Nie mieliśmy okazji ich komentować tutaj jeszcze w tym programie, więc pomimo, że ten powyborczy kurz już opada, to dzisiaj jeszcze ten temat podejmiemy. Przypomnę z dziennikarskiego obowiązku, że Prawo i Sprawiedliwość uzyskało w wyborach do Parlamentu Europejskiego wynik 45,38%. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Europejska z wynikiem 38,47%. Do Parlamentu wchodzi też Wiosna z wynikiem 6,06 głosów. Panowie, co zadecydowało o sukcesie jednych i porażce drugich? Kto jest przegrany, kto jest wygrany? Pytam dlatego, że przecież Koalicja Europejska to jest ten konglomerat kilku ugrupowań. Przypomnę także, że 8 mandatów więcej niż w 2014 roku Koalicja Europejska ma Prawo i Sprawiedliwość niż Koalicja Europejska przed 5 laty. A o 6 mandatów Koalicja z kolei, a w zasadzie Platforma, SLD i PSL mniej niż przed 5 laty. Proszę bardzo, zaczynamy od Tadeusza Jędrzejczaka, SLD.
Znaczy, po pierwsze, SLD ma ten sam stan posiadania w Parlamencie Europejskim, który miał po poprzednich wyborach z 2014 roku.
Mówi się, że jest największym wygranym.
Nie sądzę. Dlatego, że uważam w ten sposób. Po pierwsze, wynik był do przewidzenia, że Prawo i Sprawiedliwość wygra wybory. Obywatele naszego kraju poparli rząd, który popierają po prostu. Jest to duże poparcie, bo ponad 6 milionów ludzi, którzy głosowali przy bardzo dobrej frekwencji od dawna. Nigdy zresztą do wyborów parlamentarnych tak dobra frekwencja nie była. Ta narracja, którą prezentuje władza w Polsce i prezydent i rząd, jest akceptowana przez mieszkańców naszego kraju. Po trzecie, był niepotrzebnie, ale tak się stało. Było to referendum za i przeciwko rządowi. Hasło, które dominowało ze strony części kandydatów i polityków Platformy Obywatelskiej, było: odsuniemy PiS od władzy. A następnie był płacz, że nie ma dyskusji o roli Polski w Parlamencie Europejskim i naszej pozycji. No, w związku z tym ludzie odpowiedzieli, że nam się ten rząd po prostu podoba. Odpowiedziało na tak ponad 6 milionów ludzi. I ostatnia rzecz. Prawo i Sprawiedliwość przyjęło taką zasadę, która obowiązuje w Polsce od kilku lat, że odwołuje się do innych wartości i do innych zasad niż to, co było wcześniej. W związku z tym na efekty nie trzeba było długo czekać. I to dla Koalicji Europejskiej, jeżeli się utrzyma, jest to zły prognozy przed wyborami jesiennymi. Jest wiele przyczyn, dla których to się stało, no ale tak jest. Ludzie akceptują ten sposób funkcjonowania państwa, ten sposób funkcjonowania rządu, ten sposób kreowania polityki i widocznie ludziom to odpowiada.
No ja słyszałem z ust jednego z politologów, że Prawo i Sprawiedliwość mówiło o Polsce i wewnętrznych sprawach dotyczących mieszkańców, a Koalicja Europejska mówiła o Polsce w Unii i to zadecydowało o wyniku wyborów.
Znaczy nie, no to powiedziałem wcześniej. Kampania była, jesteś za czy przeciwko rządowi. Rząd zaproponował określone rozwiązania i prezes partii określone kolejne propozycje i kolejne rzeczy, które się wydarzyły. Myślę tutaj zarówno o tym 1100 brutto dla emerytów, o kolejnych 500 zł na pierwsze dziecko, o kolejnych decyzjach, 300 zł wyprawka do szkoły i szereg innych rzeczy. I ludziom się to po prostu podoba i to akceptują, szczególnie w mniejszych środowiskach społecznych. I sprawa druga, no, po tym, co wydarzyło się z nauczycielami, jaką dzisiaj pozycję ma nauczyciel w małej szkole czy w małej miejscowości. Do niedawna nauczyciel, lekarz, ksiądz, wójt, burmistrz byli liderami społeczności lokalnej, przedsiębiorca rolny. Dzisiaj ci ludzie już nie są takimi liderami, ich się nie słucha, w związku z tym słucha się ludzi, którzy mówią, nie musimy się tak bardzo starać, bo i tak jest dobrze. Jesteśmy z tego zadowolenia. Rzeczywiście sytuacja w Polsce materialna ludzi, rodzin jest najlepsza pewnie od wielu, wielu lat, jeżeli nie od setek lat.
Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość. Co zadecydowało o zwycięstwie Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy?
Uważam, że przede wszystkim wiarygodność. To, że nie ma tego rozjazdu pomiędzy deklaracjami a codziennym wykonywaniem obietnic składanych w poprzedniej kampanii wyborczej przed blisko 4 laty. Nasze programy, przede wszystkim wykonywanie elementarnych funkcji państwa, czyli zapanowanie nad fiskalną stroną zapewnienia przychodów na wydatki państwowe. Potem podzielenie się efektami ze społeczeństwem, program 500+, inne programy skierowane do emerytów, rozszerzenie teraz 500+ od 1 lipca na właściwie na wszystkie dzieci, polepszenie losu tych najtrudniejszej sytuacji materialnej, reagowanie państwa na to, na co przez lata państwo nie reagowało, było bezczynne, czyli na krzywdę w relacjach z urzędami czy z wymiarem sprawiedliwości. No to wszystko przydało sympatii, akceptacji i głosowania na Prawo i Sprawiedliwość. Wiarygodność, czyli po raz pierwszy w historii blisko 30-letniej pokrywanie się deklaracji polityków, deklaracji Prawa i Sprawiedliwości, politycznych deklaracji z wykonywaniem tego na bieżąco. Jestem przekonany, że w tej chwili czeka nas długa droga przekonywania wyborców, że to, z czym wystąpimy w najbliższych dniach, jeżeli chodzi o program wyborczy, będzie wypełnione oczywiście również w następnych 4 latach i właściwie kampania, można powiedzieć, w dniu dzisiejszym rozpoczyna się, różne gremia partyjne, partii opozycyjnych także w tym tygodniu i w przyszłym tygodniu mają swoje ważne zjazdy, gdzie będą padały różne obietnice, różne deklaracje, ale to Prawo i Sprawiedliwość jest pierwszym ugrupowaniem, Zjednoczona Prawica, która mówi i mówiąc wprost wykonuje.
A słyszał pan tą narrację powyborczą, mianowicie, że na Zjednoczoną Prawicę, na Prawo i Sprawiedliwość głosowali słabo wykształceni, mało zarabiający, niezaradni albo niepłacących podatków, co zdaje się powiedział były prezydent Bronisław Komorowski.
No to są reakcje bardzo nerwowe i bardzo nierozważne, dlatego że...
Ale ja myślę też, że są to obraźliwe.
Bardzo obraźliwe.
Reakcje. Tak
bardzo,
nie wolno mówić do ludzi.
Bardzo obraźliwe, bo gdyby nawet spojrzeć na rzeczywiste dane, to one potwierdzają, że przekrój akceptujących Polaków, akceptujących program i wykonanie przez Prawo i Rząd i Prawo i Sprawiedliwość przez prezydenta jest całościowy, także tutaj nie ma żadnych wyróżnień. Spektakularne akcje sprzeciwu ze strony różnych środowisk są akcjami moim zdaniem indywidualnymi, raczej świadczą indywidualnie o samych tych osobiście ludziach, którzy takie akcje prowadzą. Natomiast nie świadczą w żaden sposób o środowisku, bo w środowisku są bardzo różni ludzie. To też takie stygmatyzowanie i obrażanie Polaków jest absolutnie niedopuszczalne, tym bardziej, że wykonuje to, czy robi to osoba przed kilkoma laty, no jednak ustępująca z urzędu w aurze przegranego i któremu Polacy podziękowali za prezydenturę.
Poseł Tomasz Kucharski, Platforma Obywatelska. I powyborcze opinie i pana spojrzenie na wyniki.
Rzeczywiście mamy podzieloną bardzo mocno Polskę na wschodnią i zachodnią. To pokazują mapy i wyniki poparcia dla partii politycznych.
Ale pan wie, że ta mapa pokazująca Polskę przedzieloną na pół jest dużym uproszczeniem, bo tak nie jest.
Tak nie jest. Oczywiście, kiedy mamy powiaty, to widać rzeczywiście. I nawet tutaj w Lubuskim rzeczywiście mamy powiat sulęciński, którym...
I wyszkolski.
Iwsowski, tak.
40 ponad gmin chyba w województwie lubuskim. To jest tam, tak, gdzie Prawo i Sprawiedliwość zwyciężyło.
Zwyciężyło, ale wtedy niewielkim tak naprawdę wynikiem. I tutaj odnosząc się do całości wyborów, patrząc na tą 8-punktową różnicę wyborczą, myślę, że to jest spora grupa ludzi, która popiera koalicję europejską, o której nie można zapomnieć i która tak naprawdę sprzeciwia się dzisiaj temu, co rząd prowadzi. Jak będzie wyglądała ta sytuacja w wyborach jesiennych? Myślę, że tutaj nie będziemy robili nic na siłę i czy ta koalicja się utrzyma? Dzisiaj trudno powiedzieć. Mamy wypowiedzi liderów PSL-u, że będą podejmowali decyzje i są skłonni wystartować sami. Z jednej strony może być to, myślę, że jakieś rozwiązanie, ponieważ tak naprawdę dzisiaj trudno byłoby nam zawiązać koalicję, mając PSL i ewentualnie Biedronia z Wiosną razem. Światopoglądowo wydaje się, że jest to nie do ułożenia. Pytanie tak naprawdę, czy PSL, czy Wiosna będą potrafili utrzymać swoje poparcie. Tutaj myślę, że jeszcze z dobre pół roku temu, kiedy nie było zawiązanej tej dużej koalicji, nikt nie przypuszczał, że jest taka szansa, że ten wynik wyborczy, dodając tak naprawdę partie, które są opozycyjne, jest tak naprawdę zbliżony, bo to zostają wtedy 2 punkty procentowe.
Na temat bloków koalicyjnych i ich przyszłości porozmawiamy w dalszej części programu. Teraz Robert Anacki, Porozumienie.
Czy tutaj trudno się nie zgodzić z przedmówcami? Wszyscy chyba mają diagnozę bardzo podobną, ale przede wszystkim chodzi o tą wiarygodność i o tym, o czym mówił tutaj pan Marek Surmacz. Zjednoczona Prawica jest takim obozem, który od 20 ponad lat po raz pierwszy to, co deklarował i to, co było krytykowane, niemożliwe ekonomicznie. Tutaj przecież specjaliści z ramienia Platformy Obywatelskiej o tym trąbili, stojąc u boku Donalda Tuska, że program 500+ to jest niemożliwe coś do zrealizowania przy dzisiejszym budżecie. I rzeczywiście przy budżecie, który zakładała Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska, to było niemożliwe, no bo ogromne pieniądze wypływały, czy to w postaci karuzeli VAT-owskich i tak dalej. Ale jeżeli chodzi o fundamentalną kwestię, ja myślę, że tutaj najważniejszą rzeczą, która będzie decydowała też o wyborach parlamentarnych i zdecydowała o tych eurowyborach, jest tożsamość, na której budowana jest dana koalicja. I Zjednoczona Prawica buduje tą koalicję w oparciu o fundamenty, które są jedne dla wszystkich ugrupowań, które są częścią Zjednoczonej Prawicy, a mianowicie o wartości europejskiej. My takich wartości chcielibyśmy strzec w Europie. I to, co pan redaktor mówił, że ta cała narracja była prowadzona na takiej zasadzie, że Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica skupiliśmy się tutaj na programie wewnętrznym, to nie jest do końca prawdą. My mówiliśmy o Polsce w Europie, a moje wrażenie jest takie, że Koalicja Europejska mówiła o Unii Europejskiej w Polsce, czyli o tym, co może nam dać Unia ewentualnie. Miałem takie osobiste wrażenie, co oni by chcieli, żeby nam narzucała ta Unia, czyli ten sposób myślenia. I się okazuje, że Polacy nie do końca tego chcą i akceptują, ponieważ te wartości, które reprezentuje Zjednoczona Prawica, te wartości europejskie, chrześcijańskie, kultura europejska, to jest coś, co jest bardzo nam bliskie i tożsame. I nie jest tu istotą kwestia Kościoła, który próbowano w tej kampanii bardzo mocno atakować, ponieważ wiele osób, czy to bardziej biernych, jeżeli chodzi o kwestię Kościoła, również głosowało na tą tożsamość, bo my Polacy utożsamiamy się z tym wartościami. Obchodzimy święta Bożego Narodzenia, kulturowo nawet na to patrząc, i uważam, że ta nasza kultura i program Zjednoczonej Prawicy w kontekście tej kultury zwyciężył, ponieważ my myślimy o Polsce w Unii Europejskiej jako elemencie, który ma tam być podmiotowy, a nie przedmiotowy. I niestety tutaj do kolegów taka uwaga, że tego zabrakło. I zgadzam się również z tym, o czym mówił pan prezydent Jędrzejczak, czyli o tych programach socjalnych, o tym programie, który rzeczywiście do Polaków trafił, ale czemu on mógł być zrealizowany? Ano właśnie dlatego, że zaciśnięto pasa, zrealizowano te obietnice również w kontekście wypływu podatków, czyli danin, które każdy z nas kładzie do budżetu państwa, kupując produkty czy w inny sposób. I obrażanie w taki sposób osób niepracujących, mniej wykształconych, czy pracujących fizycznie w jakiś sposób tam pochodzących z miejscowości jakichś tam wiejskich, no to nie jest na miejscu. I myślę, że taką narracją, brakiem programu, brakiem właśnie jakichś fundamentów programowych, Koalicja Europejska, czy później Platforma Obywatelska stojąca za tym, nie wygra. I ostatnia rzecz, którą chciałbym powiedzieć, to tą spuściznę post-PZPR-owską, no tak naprawdę kto dzisiaj utrzymuje? Mamy Włodzimierza Cimoszewicza, mamy sytuację Leszka Millera. No z jakich list oni dzisiaj dostają się do Europarlamentu? Dla mnie no sytuacja ta jest kuriozalna, kiedy ja słyszę z ust przedstawicieli Platformy Obywatelskiej, że reżim na przykład w telewizji jest jakiś tam prowadzony, czy w mediach publicznych, a przepraszam bardzo, kto budował ten reżim i kto był tak naprawdę autorem tego reżimu, jak nie ci panowie, którzy reprezentowali...
Kto wprowadził do Unii Europejskiej, no przepraszam.
No dobrze, ale proszę powiedzieć, to dlaczego wy to podtrzymujecie, kiedyś to krytykowaliście i dzisiaj też to macie na ustach. I to jest właśnie największy problem, że
degręgolada,
o tym sam pan powiedział. A propos PSL-u, Biedronia, czy nawet waszych jakby tożsamości kulturowych. My mamy fundament jeden, a wy próbowaliście to budować na chwiejnych nogach. No i się to rozlazło. Polacy już tego nie kupują i tyle.
Ja chcę powiedzieć dwie rzeczy tylko. Proszę, po pierwsze, ja cenię sobie wypowiedzi pana Anackiego niezwykle. Zapadają mi głęboko w pamięci. Ale po pierwsze, realizacja programów społecznych jest możliwa dzięki temu, że po kryzysie 2008 roku zwiększyła się podaż na rynku europejskim i światowym. Jesteśmy związani z rynkiem Unii Europejskiej, daje nam to szansę na wzrost gospodarczy i to głównie z rynkiem niemieckim, który jest podstawowym partnerem i kierunkiem działalności gospodarczej w eksporcie i imporcie produktów. Po drugie, w tym czasie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość rządzi, konsumowane jest 110 miliardów euro, które zostało Polsce przekazane z Unii Europejskiej w ramach dwóch okresów wsparcia. To oznacza, że te środki finansowe, które idą na inwestycje w 85% najczęściej procentach są finansowane z bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej. Dzięki temu można wydawać środki na inny cel. Po trzecie, środki finansowe, które są w budżecie, bo to jest nieprawda, co mówił premier Morawiecki, zresztą to udowodniono, środki z uszczelnienia VAT-u i bardzo dobrze, bo jeżeli ktoś nie płaci podatku, powinien być ukarany i słusznie. Wynikają również z wprowadzenia nowych mechanizmów, które w Polsce zostały wprowadzone, z których przedsiębiorcy niekoniecznie są zadowoleni, ale wzrost płatności z VAT-u jest. Ale ten VAT wzrasta również z tego powodu, że wzrost gospodarczy, sprzedaż towarów, usług jest większa.
Większy jest popyt na rynku.
No same programy społeczne przyniosły na rynek dziesiątki miliardów złotych, które są wydawane zarówno w Polsce, jak i za granicą. I ostatnia rzecz. Myśmy telewizji publicznej, reżimowej nie zakładali. Ja nic o tym nie wiem. Ja oglądałem bardzo rzadko telewizję. Tego się oglądać po prostu nie da, dlatego że jest to robione dla budowania postaw, a nie dla informowania. No i to jest, od razu mówię, TVN wcale w tym zakresie nie jest lepszy, bo też pomija niektóre wydarzenia, które w Polsce są. I na koniec dwie uwagi. No pierwsza uwaga jest taka, że dowiedzieliśmy się wczoraj od pana ministra Tchórzewskiego, że od 1 lipca ceny prądu dla przedsiębiorców będą rynkowe. To oznacza wzrost cen prądu, a to będzie w konsekwencji powodowało wzrost cen usług i towarów na rynku w kraju. W ubiegłym tygodniu w środę parlament przyjął ustawę, w której wprowadza 10-groszową dopłatę do cen paliwa kraju, to też będzie powodowało podrożenie warunków funkcjonowania. Od razu mówię, nie jestem przeciwko, to jestem za tym, ażeby mówić prawdę. I na koniec chcę powiedzieć, że i słusznie, że ludzie głosowali i zarówno na Włodzimierza Cimoszewicza, Marka Belkę czy Leszka Millera, bo to byli ludzie, którzy pełnili bardzo poważne funkcje w naszym kraju, byli proeuropejczykami, wprowadzili Polskę do Unii Europejskiej, a za dwa dni, 4 czerwca, będziemy wchodzili wybory, które były częściowo wolne do Sejmu i całkowicie wolne do Senatu, które Solidarność wygrała, bo taka była wola społeczeństwa. Ale było to możliwe dzięki temu, że mieliśmy okrągły stół i w sposób ewolucyjny, a nie rewolucyjny, bez rozlewu krwi, zmieniliśmy ustrój w Polsce. Bez zgody tych dwóch stron taka możliwość by nie istniała. Byłoby na pewno nam o wiele trudniej. Wiele pomników by dzisiaj stało bohaterów, którzy by wtedy oddali być może swoje życie. A że się nie stało tak właśnie jak w Rumunii czy w innych krajach, to bardzo dobrze.
Tomasz Kocharski wyrażał wolę jeszcze, tak?
Tak, tak. Oczywiście ten społeczny, że tak powiem, cel i przekazywanie środków rzeczywiście wprost do kieszeni czy do portfela podatników, no jest obarczony tym, że w ostatnim czasie było ponad 25 różnych danin, które i para podatków, które obciążają nasze kieszenie, obciążają kieszenie osób, które pracują, obciążają nas wszystkich, tak jak właśnie było przed chwilą wspomniane, za chwilę 10-groszowa dopłata do paliwa, podniesienie cen energii. To jest zbieranie środków na te wszystkie socjalne projekty, które Prawo i Sprawiedliwość w tej chwili daje Polakom. Także przesuwamy pieniądze z jednej kieszeni, ponieważ rząd nie ma swoich pieniędzy, ma tylko te, które weźmie z podatków i rozdaje dalej. I no tutaj myślę, że ta część rozdawnictwa i sięgania po środki poprzez zabieranie podatków no jest bardzo duża i będzie musiała być jeszcze większa w następnych latach, aby spełnić te obietnice wyborcze.
Proszę, czy państwo zrezygnują z tych obietnic? Bo ja tutaj takie kuriozum widzę w tych wypowiedziach, że z jednej strony mówicie, że okej, tu daniny, zabieranie, redystrybuowanie, a później jak pytany jest ktokolwiek z Koalicji Obywatelskiej, czy 500+ byście zlikwidowali, czy na przykład dodatkowe emerytury, inne daniny, to wtedy jest wymijająca odpowiedź. A pan osobiście jakie ma tutaj podejście na przykład do 500+? Zlikwidowałby pan w takim wypadku? Nie pobrał tych danin?
Ja bym zupełnie inaczej do tego podszedł, dlatego że taki wzór i początek tego był już, kiedy pod koniec koalicji rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u, kiedy tak naprawdę były zwroty z podatków i odstąpienia od ubezpieczeń i to był dobry kierunek, czyli ta kwota wolna od podatku. I druga rzecz, która jest tak naprawdę istotna, myślę tutaj o emeryturach, to jest zwolnienie emerytów z podatku.
Ja się w 100% zgadzam, jeśli na to 8 lat, szkoda, że tego nie
zrobiłem. Doceniona przez wyborców wiarygodność Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy wynika właśnie z tego, o czym przed chwilą pan poseł Kucharski mówił, że wprawdzie krytykują postępowanie Prawa i Sprawiedliwości, ale nie są w stanie przedstawić żadnej sensownej propozycji zastępczej. To, że Prawo i Sprawiedliwość przekierowało dystrybucję czy redystrybucję, bo przecież zarządzanie państwem, zarządzanie w państwie i w samorządzie polega między innymi na tym, że płacimy podatki do jednego portfela, wybieramy zarządzających i oceniamy sposób zarządzania tym właśnie portfelem. Wyborcy oceniają, że właśnie rząd Prawa i Sprawiedliwości przekierował w tej chwili te strumienie redystrybuowanego jakby poza systemem w ogóle państwowym dobra na rzecz gangsterów, mafii podatkowych, na zewnątrz państwa, nieinwestowanych w naszym kraju, bo tych pieniędzy nie było w naszym kraju, tak ogromnych przecież, blisko 250-300 miliardów, jak się szacuje. I o to mam wrażenie mają pretensje niektóre ugrupowania Koalicji Europejskiej czy Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej, dlatego gubię się w tym nazewnictwie, bo to wszystko doraźność jest tylko na czas kampanii, ale w każdym razie nasi oponenci mają pretensje, że my robimy porządek w państwie polskim i że Polacy są z tego zadowoleni. No, chcemy, żeby tak trwało i żeby tak, to nie była tylko chwila, tylko żeby to była kolejna kadencja, a może jeszcze następna, bo jeżeli system zmienimy i wprowadzimy trwale mechanizmy takiego sposobu zarządzania i odpowiedzialności politycznej za składane deklaracje, to jestem przekonany, że Polacy będą to oceniać bardzo pozytywnie na wiele lat.
To była pierwsza część politycznego podsumowania tygodnia. Robimy teraz przerwę. Za kilka minut powracamy.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Polityczne podsumowanie tygodnia. Powracamy. Jesteśmy... Przypomnę, że w studio zasiadają Marek Surmacz, Tomasz Kucharski, Robert Tanacki, Tadeusz Jędrzejczak. I jako na fali poprzedniego tematu kolejny, bo powyborczy kurz opada, ale w tym roku czekają nas, to panowie zauważyliście, krajowe wybory do parlamentu. Polacy w październiku zdecydują, kto będzie sprawował władzę przez kolejne 4 lata. Czy w panów ocenie mapa polityczna tych bloków koalicyjnych powinna pozostać, czy pozostanie bez zmian? No bo z jednej strony mamy Zjednoczoną Prawicę, z drugiej koalicję, która wybory do parlamentu przegrała. Są jeszcze Konfederacja, która zaistniała przy wyborach parlamentarnych. Jest jeszcze Kukiz, no jest jeszcze ugrupowanie mające duże ambicje, to jest Wiosna Roberta Biedronia. Panowie, czy koalicje zdominują wybory, czy ugrupowania do wyborów, no, panów nos polityczny, staną samodzielnie? Zaczynamy od Prawa i Sprawiedliwości. Marek Surmacz, no, mówi się, że złotego składu się nie zmienia.
No, to takie odniesienie do oczywiście drużyn sportowych, ale nie jest też łatwo utrzymać zaufanie i dlatego czeka nas ciężka praca, żeby podtrzymać przekonanie Polaków o tym, że to, o czym mówimy i co deklarujemy na bieżąco w swoim działaniu rządowym, ale też pozarządowym, bo przecież Polacy żyją w małych wsiach, tam są samorządy, polityka rządu wobec samorządu, na przykład w budowie dróg lokalnych, wspieraniu rozwoju kół gospodyń wiejskich, transfery na wychowywanie dzieci, czy wsparcie dla rodzin, to wszystko wpływa bezpośrednio też na przekonanie ludzi, że jest inaczej niż zawsze było. I wydawało się, że inaczej już być nie może. I nagle rządy Prawa i Sprawiedliwości do najdalszych zakątków naszego kraju przyniosły nadzieję, że nie tylko może być inaczej, ale to inaczej może trwać. Wystarczy być uczciwym człowiekiem, pracować, być zaangażowanym, to ten rząd powinien zagwarantować tak daleko idące systemowe zmiany, żeby ten, kto popełnia błędy albo wręcz godzi w porządek w naszym otoczeniu, porządek prawny, to żeby spotkała go zasłużona kara, żeby nie był bezkarny, a ten, kto zasługuje na wyróżnienie, żeby tego wyróżnienia otwarcie doznawał. I dla ludzi takie symptomy pokazują, czy dają świadectwo poczucia bezpieczeństwa, dobrobytu, choćby mniejszego, ale jednak dobrobytu, inaczej dzielonego niż poprzednio. Te dysproporcje, choć są widoczne, to jednak budzą zadowolenie. I dla nas, dla Prawa i Sprawiedliwości w najbliższych miesiącach pozostanie przekonanie obywateli, większości obywateli, a nawet tych, którzy ulegli jakiemuś chwilowemu, nie wiem, emocjonalnemu uniesieniu przeciwko Prawu i Sprawiedliwości, że warto na nas głosować i jak zagłosują na nas w takim przekonaniu, że udzielą nam zaufania, by zmienić konstytucję, czyli w takim istotnym znaczeniu, to wtedy dopiero pokażemy oczywiście, jak daleko te zmiany mogą być pozytywne także w innych segmentach, do których teraz ciągle jest trudno zwykłym procesem ustawodawczym dotrzeć, bo tych wstrzymujących zmiany w Polsce jeszcze ciągle jest bardzo wielu. Żeby było tak, jak było, to jest przecież główne hasło naszych oponentów. Oni zachwalają tamto, co było poprzednio, ale Polacy wiedzą, że tamto szkodziło im. I w związku z tym ciężka praca nas czeka, żeby przekonać Polaków do zagłosowania na nas, powiedziałbym, powszechnie, dlatego że dobro z Prawa i Sprawiedliwości jest widoczne też powszechnie i jest wszechogarniające.
Poseł Tomasz Kucharski, Platforma. Panie pośle, czy koalicja europejska, ten konglomerat partyjny, pomimo przegranych wyborów, powinien w pana ocenie przetrwać? Przypomnę, sama Platforma w koalicji to 14 mandatów. Nie wiem, czy pan słyszał, ale w PSL-u zastanawiają się, czy ta koalicja, to wejście do koalicji europejskiej wyszło na dobre ugrupowaniu.
Pyta pan, czy Platformie wyszło na dobre?
W PSL-u się zastanawiam. Ja pytam, czy według pana ta koalicja powinna przetrwać, a może się rozbudować, a do kolejnych wyborów. Czy to się sprawdziło?
Wiemy, że był to koszt dla samej Platformy, bardzo duży koalicji, ale patrzyliśmy oczywiście dużo szerzej. Chcieliśmy, aby tę to nasze hasło przewodnie, czyli to, żebyśmy zostali w Europie państwem, które jest częścią Europy, które chce być ważnym graczem w Europie, a nie tylko być na jej obrzeżach bez decyzyjności, czekać na to, co się wydarzy, to dla nas było ważne i wydaje mi się, że może być to trudne dzisiaj do przetrwania koalicji, ale myślę nie ze strony Platformy, ale ze strony właśnie części koalicjantów. Czy wyjdzie im to na dobre? Zobaczymy. Opinia społeczna nie jest wcale tak tylko i wyłącznie po stronie rządowej, chociaż ma przewagę. Wydaje się, że tu pan Marek Surmacz wspomniał o większości konstytucyjnej i zmianie konstytucji. Myślę, że jeżeli będzie forsowała to, PiS będzie forsował tą część, będzie to atut dla nas. Duża część społeczeństwa nie chce zmian, chce rzeczywiście tego, co było, chce przestrzegania konkordatu, chce, aby państwo polskie było rozdzielne od Kościoła i myślę, że tutaj mamy szansę dużo na to, żeby nie dać zbyt dużego pola popisu dzisiejszemu rządowi, a i walczyć o to, aby zmniejszyć tą przewagę.
Czyli Platforma poniosła zbyt duży koszt, tworząc konglomerat koalicyjny?
I w pana nie ocenie... mówię, że zbyt duży, tylko że duży.
Duży.
Duży, tak. Duży poniosła koszt, chcąc rzeczywiście stworzyć koalicję, która może dać szansę wygrać te wybory.
Czyli Grzegorz Schetyna mocno powinien się, tak odnoszę z pana słów, zastanowić przed układaniem listy przed jesiennymi wyborami.
Nie. Jakby pan redaktor zupełnie w innym kierunku podąża, że jesteśmy na tyle zdeterminowani, że jesteśmy w stanie jako Platforma przesunąć się i dać miejsca ludziom, którzy są z innych formacji politycznych, którzy rzeczywiście zrobili bardzo dużo dla tego, żeby Polska zaistniała w Unii Europejskiej, którzy sprawowali wysokie urzędy i sprawdzili się na swoich urzędach, aby tak naprawdę była to naszą siłą.
Tadeusz Jędrzejczak, SLD i pana ocena tych koalicyjnych konglomeratów. Powinien przetrwać, no przynajmniej taki, który uczestniczył w SLD?
Wie pan, jestem za mały do tego, żeby decydować, ale moja
pięć opinię... mandatów SLD, proszę? Stan utrzymany. Pan powiedział, pięć mandatów SLD, stan utrzymany sprzed pięciu lat.
No stan utrzymany, ale to nie o to chodzi. Pytał pan o przyszłość koalicji europejskiej. No po pierwsze, jeżeli koalicja europejska pójdzie w takim stylu i z takimi liderami, no to przecież ludzie drugi raz głosować na tych, którzy przegrali wybory, nie będą. To jest oczywiste.
Czyli potrzebny jest efekt świeżości.
No, wiele rzeczy potrzeba, tylko ja jestem uczestnikiem tej koalicji, może nie tak aktywnym i nie tak wpływowym, jak inni koledzy z Platformy, czy z PSL-u, czy z SLD. Niemniej jednak mam swoje w tej sprawie zdanie. Jeżeli chodzi zaś o drugą część, trzeba się zastanowić, bo jeżeli Polacy akceptują, bo jak widać nie przeszkadza Polakom łamanie prawa i łamanie konstytucji w Polsce, niewielkie zainteresowanie jest tym ze strony Polaków, co się dzieje w naszym kraju, jeżeli chodzi o kwestie państwa prawa, o przestrzeganie pewnych zasad i tak dalej, no trzeba się zastanowić, jaka Polska będzie po zmianach konstytucyjnych, które zapowiada Prawo i Sprawiedliwość, jakie one mają być do tego, jest potrzebne referendum i szereg innych działań. W związku z tym ja jestem zaniepokojony tego typu wypowiedziami, bo miałem okazję oglądać kraje, które właśnie w ten sposób państwo funkcjonuje, nie tak daleko, bo niewiele powyżej, ponad 1000 kilometrów na Węgrzech. Nie jest to szczęśliwy kraj, mimo że ludzie są przekonani, że jest właśnie tak, jak jest, im to odpowiada. Jest to polityka na krótką metę, podobnie jak i polityka ekonomiczna. I oby kraj, który się rozwija, tak jak Polska, i kraj, który ma takie aspiracje, obywatele wykonali tak wielką pracę, żebyśmy żyli dzisiaj tak, jak żyjemy, żeby później społeczeństwo tego nie żałowało. A odwrócić tego typu trendy nie da się tak łatwo.
No i Robert Tenacki, Porozumienie.
Tutaj rzeczywiście klaruje nam się duopol i tak rzeczywiście jest w dojrzałych demokracjach. Mamy już kolejne wybory, też frekwencja z każdymi wyborami w Polsce rośnie. To akurat w demokracji cieszy, ponieważ to jest jakby bardziej tożsame z reprezentacją tego, o czym chce decydować naród.
No mówi się już, że frekwencja przy jesiennych wyborach będzie rekordowa w Polsce.
I myślę, że tak może być.
No i dobrze, żeby tak było.
Tak, oczywiście, dlatego że wtedy będziemy mieli bardziej tożsame wyniki z tym, czego naród oczekuje. Ci, którzy nie chodzą głosować, później też no, narzekają, a w jakiś sposób przykładają się do tego, żeby ten wynik był zaburzony, bo trudno powiedzieć, jaki byłby wynik, gdyby poszło 100% osób uprawnionych głosować czy w takim zbliżonych liczbach. Jednak podsumowując to, co się wydarzyło, ja myślę, że tutaj rzeczywiście Koalicja Europejska, Obywatelska, bo tutaj, tak jak pan Marek Surmacz mówił, no, te twory nazwy się mieszają, będzie miała ciężki orzech do zgryzienia, dlatego że o tej tożsamości, o której mówiliśmy na początku i zresztą pan tutaj poseł Kucharski mówił, trudno będzie to pogodzić, aby PSL z inną tożsamością, z wiejskim elektoratem, gdzie rzeczywiście bardziej konserwatywne poglądy, no zderzyć na przykład z wiosną Roberta Biedronia. A Robert Biedroń zapowiada, że będzie walczył sam, chce być premierem, jak zapowiadał, więc tutaj rzeczywiście no może tutaj namieszać troszeczkę Koalicji Obywatelskiej, ale słyszymy, że są otwarci na każdego. I to mnie akurat przeraża, ponieważ na każdego to znaczy dorwać się do władzy za wszelką cenę, a nie ma tutaj żadnego programu. Ja bym wolał usłyszeć, co wy macie do zaoferowania dla Polski. I tutaj też wzywałem już na antenie, żeby może poszukać takich płaszczyzn, bo taka opozycja, bo w ogóle opozycja jest bardzo potrzebna. Ja się z tym zgadzam. Ale taka opozycja, która jest merytoryczna, a nie taka, która straszy, zakrzykuje, mówi, że jest łamana konstytucja, czy będzie łamana, porównania na przykład do państwa tutaj pana premiera Orbana i tak dalej. No tutaj nie straszmy Polaków. Polacy są świadomi tego, czego oczekują, to jest realizowane. Ja ze wszystkim również się nie zgadzam, co ten rząd realizuje. Jak każdy człowiek, mam odmienne zdania co do tego, więc myślę, że ta układanka będzie bardzo ciekawa, ale Zjednoczona Prawica przez swoją tożsamość w tych wyborach bardzo mocno zwycięży. Ja wierzę, że zreformuje państwo na tyle, żeby na tych fundamentach później budować wolny rynek i wspierać średnią klasę. I to jest kierunek tego rządu na kolejne lata.
Marek Surmacz.
Pan poseł Kucharski wypowiedział się w kontekście konstytucyjnym o rzekomym łamaniu zasad konstytucyjnych w relacjach państwo-kościół, przywołując sugestie, właściwie wyrażając sugestie, że łamany jest konkordat. Nie, panie pośle, nie jest łamany konkordat, nie jest łamana konstytucja w tym kierunku. W ogóle konstytucja w Polsce jest przestrzegana, bo jak znamy zasady generalne, ustawa zasadnicza nie jest naruszana, jest tylko w retoryce waszej często przywoływany argument, że nawet nie ma tego zastrzeżenia, uważam, że łamana jest konstytucja. Tylko stanowcze stwierdzenie, jest łamana konstytucja, podczas gdy nie ma żadnego zaskarżenia do Trybunału Konstytucyjnego, ani do sądów ewentualnie. Biegacie tylko na wyprzedzając się nawzajem na skargi do instytucji europejskich przeciwko Polsce i to jest przeciwskuteczne. Polakom to się nie podoba. I chciałbym zwrócić uwagę też, że to przywoływanie roli Polski w rzekomo przez was jakby ugruntowanej w oczach państw zachodnich. Ja nie chcę mieć takiej roli w oczach państw zachodnich. Ja chcę mieć taką rolę w oczach obywateli Rzeczypospolitej. Dlatego, że nie pan Timmermans, ani żaden inny, który szkodzi Polsce przez kilka ostatnich lat, głosuje za wyborem na polski rząd. I Polaków nie interesuje to, co tamci państwo mają do powiedzenia. My mamy zapewnić Polakom poczucie bezpieczeństwa wewnętrznego, ewentualnie zabezpieczenia przed wrogami zewnętrznymi i troskę o polskie interesy gospodarcze i dobre powodzenie w każdym dniu w rodzinach, w domach Polakom. To jest nasza troska, a nie to, jak czy Niemiec nas poklepie po plecach, da nam złoty medal i wyniesie nas na jakieś podium i będzie propaganda niemiecka chwaliła polskich polityków. Nie na tym nam zależy.
Ja jestem poruszony do samego spodnia, panie. Ja wam powiem tak, panowie, ja nie bardzo wiem, na czym polega to zagrożenie dla wartości w Polsce ze strony Unii Europejskiej, bo ja nie widzę tutaj żadnego zagrożenia. Przystępując do Unii Europejskiej, a to przystąpienie odbyło się za zgodą społeczeństwa.
Ale ja nie wspomniałem o zagrożeniu, ja powiedziałem tylko, że o postawach niektórych polityków, tak?
Wie pan, panie Marku, ja panu coś powiem. Lepiej mieć merytorycznego polityka, który ma pojęcie o tym, co się dzieje w Europie, w gospodarce, w sprawach zagranicznych i wielu innych rzeczach, niż opowiadać ludziom tego typu historie. Pewnie, że są politycy, którzy gadają bzdury i opowiadają historie nieprawdziwe, ale jedno jest pewne. Mamy kłopot z Unią Europejską, z przestrzeganiem zasad i prawa, które w Unii Europejskiej obowiązują. Jak wynika to po prostu z naszego traktatu zjednoczeniowego z Unią Europejską. Będziemy mieli z tym kłopot. I sprawa druga, na całe szczęście dla Polski, grupa 27 deputowanych do Parlamentu Europejskiego z PiS-u będzie w opozycji w Parlamencie Europejskim, więc nie będzie miała dominującego głosu w dyskusjach o budżecie i o przyszłych rozwiązaniach prawnych, które w Unii Europejskiej będą zmieniane. Dlatego, że wbrew temu, co się mówi w Polsce, tego typu głos jest głosem w Unii Europejskiej jednak marginalny. Ale powiem jeszcze jedną rzecz, o której nie miałem okazji powiedzieć. Chciałem pogratulować po pierwsze frekwencji naszym obywatelom naszego regionu, po drugie chciałem pogratulować wybranym posłom do Parlamentu Europejskiego, a szczególne słowa kieruję do pana profesora Liberackiego, którego pozycję w Parlamencie Europejskim miałem okazję zobaczyć. Z jego porad i pomocy wielokrotnie korzystaliśmy jako miasto, jako region, a szczególne słowa kieruję do mojej koleżanki samorządu, obecnie ministra pracy i polityki społecznej, pani Elżbiety Rafalskiego, że ma swojego ministra, swojego posła w Europarlamencie. Myślę, że powinniśmy gratulować i życzyć sukcesu.
A jeśli już jesteśmy przy tym temacie, czy w pana ocenie Lubuskie, Gorzów, Lubuskie po prostu, straci czy zyska, gdy Elżbieta będzie transfer ministra Elżbiety Rafalskiej z ministerstwa do Europarlamentu?
Znaczy, no poseł pojedynczy nie ma żadnego wpływu na to, żeby pomóc coś tutaj. Trzeba być wiceszefem parlamentu, przewodniczącym jakiejś ważnej komisji i tak dalej, tak. Albo być we frakcji, która rządzi w parlamencie. Pani minister Rafalska nie będzie w takiej frakcji. I moim zdaniem oczywiście, że zyska. Oczywiście, że zyska, dlatego że pani minister bardzo się zmieniła, kiedy została wiceministrem teraz. Ministrem. Myślę, że w Parlamencie Europejskim osiągnie kolejne stopnie kompetencji na arenie międzynarodowej. Z tego powinniśmy się tylko cieszyć, a rząd będzie zawsze wspomagał i będzie musiał współpracować z całą delegacją polskich parlamentarzystów, a więc ponad 50-osobową grupą, ponieważ będą sprawy, które dla Polski będą ważniejsze niż podziały polityczne, które we frakcjach politycznych w Parlamencie Europejskim będą. I w związku z tym tak było do tej pory, o czym się mało mówiło. Premier Morawiecki i poprzedni premierzy spotykali się z polską delegacją w Parlamencie Europejskim, bo innego wyjścia nie mamy. My mamy kilka spraw dla Polski istotnych, które są wbrew interesom na przykład przewoźników niemieckich czy francuskich. Mamy kwestię oddelegowanych pracowników, którzy będą mieli inne zupełnie przepisy prawa i tutaj musimy współdziałać razem. Szkoda, że zabrakło posłów PiS-u na głosowaniu w tej sprawie w parlamencie. Nie było ich blisko 20, no ale jakby to już jest historia. W związku z tym ja myślę, że go uzyska. Powiem jeszcze więcej. Ja się bardzo cieszę, że nikt z południa województwa nie został deputowany do Parlamentu Europejskiego, a wyniki w Gorzowie, wyniki w północnej części województwa były jak najbardziej pozytywne i dla profesora Liberackiego, dla Łukowicza, dla pana ministra Brudzińskiego, a przede wszystkim dla pani minister Elżbiety Rafalskiej.
To jeszcze pozostali panowie po minucie w tej kwestii.
Przepraszam, że tak się rozgadałem.
Odnośnie reprezentacji nie ma wątpliwości, że to jest historyczny moment, jeżeli chodzi o Gorzów i region gorzowski. Bo pani poseł w tej chwili już do Parlamentu Europejskiego, Elżbieta Rafalska.
No 2 lipca.
Znamy ją, zaprzysiężona będzie, tak, ale wiemy, znamy ją z zaangażowania i wiemy, że kontakt bezpośredni dużo nam da. Grupa 27 eurodeputowanych oczywiście z Prawa i Sprawiedliwości plus reszta, czyli ponad
51
parlamentarzystów, drugi oczekuje w tej chwili na brytyjski ewentualnie mandat. W każdym razie jestem przekonany, że to jest zdecydowanie ogromna korzyść i wizerunkowa, ale też i moim zdaniem materialna, taka faktyczna dla regionu gorzowskiego. Bo kontakt z europosłem tu własnym, lokalnym, a nie delegowanym żadnym z północy zachodniopomorskiego czy południa województwa lubuskiego, to jest bezpośredni. Biuro parlamentarne w tej chwili Parlamentu Europejskiego, jestem przekonany, będzie się mieścić jak zawsze przy Hawelańskiej 5.
I jeszcze pozostali panowie w tej kwestii.
Dobry adres.
Tomasz Kucharski.
Bardzo dobry adres.
Rzeczywiście to jest sukces Lubuszan, ponieważ w wielu miejscach mieliśmy ponad 50% frekwencję w poszczególnych komisjach. Lubuskie było jednym z, na zachodzie kraju, jednym z terenów, na którym rzeczywiście ta frekwencja była duża i to przyniosło nam czwarty mandat w postaci mandatu dla pani minister Rafalskiej. I to jest sukces rzeczywiście Lubuszan. Jakby na to nie patrzeć, jest to sukces. Tu chciałbym się jeszcze odnieść rzeczywiście do słów, które padły wcześniej. No łamane jest niestety. Łamane cały czas mamy konstytucję i to, że urzędnicy państwowi łamią ustawami konstytucję, To jest po prostu naganne.
Ale panie pośle, konkretnie proszę.
Jeszcze minuta.
Mamy konkrety, które pozostała są minuta, już do rozstrzygnięcia.
Pozostała minuta i już tego nie rozstrzygniemy.
Panowie, skupmy się na pozytywach. Rzeczywiście jeszcze raz gratulacje dla pani minister Rafalskiej, w tej chwili eurodeputowanej z Gorzowa Wielkopolskiego. To ogromny sukces. Jedno to frekwencja, tylko ze swojego podwórka chcę dodać, że no odejście tak licznej liczby osób z frakcji Janusza Korwin-Mikkego, Powstanie Konfederacji, która się nie dostała, też umożliwiła, żeby na tych listach ze Zjednoczonej Prawicy właśnie dodatkowe osoby zasiliły Parlament Europejski i się okazuje, że to będą merytoryczne osoby z Gorzowa Wielkopolskiego. Ja wiem, że pani Rafalska nie pracuje w Europarlamencie, też nie będzie pracowała, bo pełni służbę od wielu lat. I myślę, że tutaj, bo odpowiadając na pytanie pana redaktora, czy to dla nas, dla Lubuskiego, ale też dla samego rządu będzie lepiej czy gorzej, ja myślę, że pani minister Rafalska nie zapomni o tym, gdzie pracowała i nowy minister, czy wiceministrowie, ktokolwiek jak się do niej zwróci przy dzisiejszych możliwościach łączności, komunikacji, stale będzie wspierała polskie rodziny, polskich emerytów i po prostu polskich obywateli, których wspierała przez lata pracując w rządzie Zjednoczonej Prawicy.
Czyli wizerunkowo rząd nie straci.
Nie, myślę, że zyska tak naprawdę, bo ci eurodeputowani, tak jak tutaj pan Jędrzejczak mówił, będą musieli konsolidować, współpracować i mam nadzieję, że to jeszcze raz pokaże, że po prostu tam, gdzie potrzebujemy tej siły wspólnie, tam będziemy zaciskać pasa, współpracować. Czasem może się trzeba będzie ugryźć w język. No i po prostu dla Polski pracować. I tego życzę.
I tutaj stawiamy kropkę. Polityczne podsumowanie tygodnia zakończone. Dzisiaj panowie rozmawiali w składzie Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość.
Uprzejmie dziękuję i pozdrawiam państwa.
Tadeusz Jędrzejczak, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Dziękuję za uwagę. Miłej soboty.
Tomasz Kucharski, Platforma Obywatelska.
Dziękuję państwu.
I Robert Tanacki, Porozumienie.
Wszystkim dzieciom wszystkiego dobrego, dużo radości i uśmiechu. Dzisiaj mamy Dzień Dziecka. Każdy z nas jest dzieckiem, też wszystkim mamom.
Myśli pan, że dzieci słuchały ten program?
Miałem tą samą uwagę.
Nie, ja myślę, że przez rodziców można przekazać i rodzicom, żeby poświęcili jak najwięcej czasu dzisiaj dzieciom, bo to dla nich najważniejsze.
Dziękuję jeszcze raz panu.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.